Prawie 10 minut po godzinie 14 przed mikrofonem Karolina Kamińska. 11 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Nerek. Celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat chorób nerek oraz ich ważnej roli w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. O tym, jak dbać o nerki i co powinno nas zaniepokoić, porozmawiamy dzisiaj z nefrologiem Ireneuszem Chaburą, a także Bogumiłą Burdą, prezeską Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nerka. W dzisiejszej audycji także niezmiernie ważny temat dotyczący uzależnień najmłodszych. Coraz częściej młode osoby kupują w aptece leki, na przykład na kaszel, które zawierają substancje psychoaktywne. Preparaty te zamiast do leczenia kaszlu wykorzystywane są jako leki odurzające. Na ten temat Renata Wcisło porozmawia m.in. z szefową Okręgowej Izby Aptekarskiej. Zapraszam do wysłuchania.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
11 marca przypada Światowy Dzień Nerek, obchodzony w tym roku pod hasłem Jak żyć dobrze z przewlekłą chorobą. Według Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego na przewlekłą chorobę nerek cierpi od 11 do nawet 13% osób dorosłych. W Polsce choruje około 4 milionów, często dlatego, że choroba została wykryta zbyt późno. Bogumiła Burda jest z nami. Dzień dobry pani profesor, witamy serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Karolino.
Jak to wygląda w województwie lubuskim? Czy te statystyki są równie porażające jak te ogólnopolskie?
Muszę powiedzieć, że rzeczywiście jesteśmy w tej sytuacji. Nie odbiegamy właściwie od naszego kraju, bo proszę sobie zwrócić uwagę, że prawie 20 tysięcy osób dziennie, 3 razy w tygodniu jest na dializie, czyli korzysta z hemodializy lub dializy otrzewnowej. Co powoduje, że musimy zwrócić sobie uwagę, jak ważnym elementem dla życia i poprawy funkcjonowania naszego dnia codziennego jest właśnie to, abyśmy wcześniej udali się do lekarza, aby była możliwość sprawdzenia, że nasze życie, nasze zdrowie jest w kłopocie, że jak najważniejszą rzeczą jest profilaktyka, jak najważniejszą rzeczą jest zachowanie, przywrócenie, a czasami zastąpienie funkcji nerek poprzez przeszczep. W tamtym roku mieliśmy taką bardzo dobrą sytuację w naszym województwie, ale smutno w naszym kraju, bo liczba przeszczepów diametralnie spadła, ale w naszym województwie było to 9 przeszczepów, co wydawałoby się, że jesteśmy w takim dobrym układzie, bo pobrań z naszego szpitala klinicznego i ze szpitali w naszym regionie było więcej tych pobrań w ubiegłym roku niż w latach poprzednich. Ale z drugiej strony proszę sobie zwrócić uwagę, że zakażeń na COVID-19 także było sporo i wśród osób przeszczepionych, i wśród osób te, które otrzymały ten wspaniały dar, bo tak się niestety też i złożyło w tych 9 osób, które ten dar otrzymały. Dlatego też Dobre Życie z Chorobą Nerek, komitet sterujący Światowego Dnia Nerek, podkreśla, że ważne jest, aby środki zapobiegawcze, aby możliwość funkcjonowania w normalnym świecie była tak dobrze postrzegana przez osoby, które są chore lub czekają na przeszczep, czy też są po przeszczepie nerek.
Pani profesor, choroba nerek jest bardzo podstępna, przynajmniej w tej pierwszej fazie, ponieważ tak naprawdę nie daje bardzo wyraźnych objawów. Co przede wszystkim nas, lubuszan, powinno zaniepokoić?
Oczywiście pierwsza podstawowa rzecz to co najmniej raz w roku każdy z nas powinien przeprowadzić tą profilaktykę, czyli przeprowadzić badanie moczu, przeprowadzić badanie, jeżeli jest to jakieś niepokojące, że mniej oddajemy moczu, mamy większe osłabienie, szybciej się męczymy. To są takie objawy, które no, jakby są niezauważalne, a rozpoznawalne zbyt późno, zwłaszcza u osób, które także mają kłopoty z cukrzycą, czy też z nadciśnieniem, zwłaszcza nadciśnieniem tętniczym, czy też barwa moczu się zmienia, obustronny obrzęk stóp podudzia, pienienie się moczu lub zmiana jego barwy na brunatną. To jest taki pierwszy z elementów, który powoduje, że coś dzieje się z naszymi nerkami. Proszę zwrócić uwagę także na otyłość i taką rzecz, która powoduje też teraz przy jakby niewydolności sercowo-naczyniowej związanej z ryzykiem, że przedawkowaliśmy na przykład nawet niektóre leki albo nie zwróciliśmy uwagi, że po powikłaniach pogrypowych, powikłaniach covidowych, zwłaszcza teraz, mogą wystąpić te objawy i trzeba sprawdzić stężenie kreatyniny w surowicy, stwierdzić także, ile pijemy prostych, czystych napoi. Chodzi o wodę, o to, co bezpośrednio wpływa na nasze funkcjonowanie, bo uszkodzenie nerek, tak jak mówiliśmy, to nerki nie bolą w pierwszym tym okresie. Może to być związane także ta choroba nasza z naszym nieprawidłowym stylem życia. My dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, wzrosła liczba godzin siedzenia przed komputerem, bo prowadzimy zajęcia, bo pracujemy zdalnie, bo odpoczywamy, bo komputer stał się zamiennikiem naszego życia. Nie uprawiamy sportów, nie biegamy, nie wychodzimy, nie regulujemy swojego trybu życia. To też jest wpływ bardzo ważny. Zmieniła się też nasza dieta żywnościowa. Jemy więcej. Proszę zwrócić uwagę, że badania ostatnio pokazały, że w czasie pandemii przybraliśmy na wadze, a z drugiej strony zmniejszyliśmy swoją aktywność. Dlaczego? Dlatego, że powiemy otwarcie, nie działają niektóre instytucje sportowe, ale z drugiej strony można wyjść na spacer, można iść na okijkach, można wsiąść na rower, można iść do lasu, do parku, można po prostu przedłużyć sobie tą aktywność.
Czyli możemy pokusić się o takie stwierdzenie, że nerki kochają ruch?
Oczywiście, jak najbardziej. Kochają zdrowy styl życia, nie ładujmy w nasz organizm zbyt dużo cukrów, nie ładujmy w nasz organizm żywności ciężkostrawnej, a bez ruchu. Chcemy być aktywni, pijemy dużo, co najmniej 2,5 litra płynów dziennie, ale to są też i my mówimy owoce, jabłka, jest to prawidłowy sposób żywienia, czyli nawadnianie naszego organizmu. I zacznijmy biegać, ale w ten sposób taki najpierw nawet prosty. Uczmy się z powrotem naszej aktywności. Nie zapominajmy, że pacjenci z chorobą nerek, czy też osoby dializowane, czy po przeszczepie muszą także zwiększyć swój wspólny wysiłek, taki, który spowoduje, że podczas pandemii zmniejszyliśmy naszą codzienną aktywność. To powoduje, że bezkarnie zapominamy o tym, że nasz organizm wymaga tej prostej, zwykłej czynności, jak aktywność fizyczna.
Czy możemy, pani profesor, wyodrębnić pewną grupę wiekową, która jest szczególnie narażona na choroby nerek? Czy tak naprawdę ta przypadłość może spotkać każdego?
Muszę państwu powiedzieć, że mamy wśród naszych podopiecznych i rocznych, rocznego Adasia i 15-letnie dziewczynki i mamy osoby, które mają 18, 20, 50 i 90 lat. Więc dzisiaj musimy sobie zwrócić uwagę, że oczywiście ta grupa, która najczęściej zapada na choroby nerek, to mówimy, że gdzieś jest między 40 a 50. To tylko tak ogólnie patrzenie, dlatego że zwiększenie ciśnienia tętnicze u osoby poniżej 50 czy 60 roku życia jest objawem właśnie najwcześniej choroby nerek. I na to trzeba zwrócić uwagę, że nie ma jakby określenia, że osoby 30-20-letnie czy nawet te najmłodsze nie mają pierwszych problemów związanych z występowaniem przewlekłej choroby nerek. Mówi się o 16% u osób dorosłych, a to jest bardzo wysoki wskaźnik, więc ta klasyczna czynność ryzyka występuje u wszystkich grup wiekowych, dlatego że dzisiaj musimy też zwrócić uwagę, że nie ma granicy osób, które są przyjmowane na dializy. Musimy też zwrócić uwagę, że dzisiejsze zaburzenia życia naszego mogą być podłożem w przyszłości, jakby nie było dużej grupy osób chorujących na nerki.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Kodeina, pseudoefedryna czy dekstrometorfan to substancje zawarte w ogólnodostępnych lekach na kaszel, katar czy przeziębienie. Mogą leczyć, ale nadużywane działają również jak narkotyk i prowadzą do uzależnienia. Dostępne bez recepty są coraz bardziej popularnymi używkami stosowanymi przez młodzież, stając się zagrożeniem dla ich zdrowia i życia. Ten problem dotyczy również Lubuskiego. O sytuacji informują również zrozpaczeni rodzice uzależnionych dzieci, mówi prezeska Okręgowej Izby Aptekarskiej Daria Wielogórska-Rutka.
W ostatnim czasie mamy wiele takich sygnałów zgłaszanych przez rodziców młodzieży pełnoletniej, ale też często niepełnoletniej, że młode osoby mają problemy z nadużywaniem leków, które w swoim składzie mają substancje psychoaktywne. Dotyczy to pseudoefedryny, kodeiny, dekstrometorfanu. Tak naprawdę farmaceuta w aptece powinien odmówić wydania takiego leku osobie niepełnoletniej, ponieważ tak mówi ustawa, a osobie pełnoletniej może wydać też tylko ściśle określoną ilość.
Prezesce Lubuskiej Izby Aptekarskiej wtóruje szef biura prasowego Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie Tomasz Leleno.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pacjenci mogą jednorazowo kupić bez recepty jedno opakowanie leku zawierającego określoną ilość pseudoefedryny, kodeiny lub dekstrometorfanu, a więc substancji występujących w wielu popularnych lekach na kaszel, katar czy przeziębienie. Substancje te mają również działanie psychoaktywne. I wprowadzono tutaj zakaz sprzedaży tych leków osobom poniżej 18 roku życia oraz zakaz sprzedaży przez apteki internetowe. W praktyce oznacza to, że pacjent w aptece przy jednorazowej transakcji może kupić tylko jedno opakowanie niektórych popularnych leków na kaszel, katar czy przeziębienie, które w swoim składzie zawierają te substancje. Jednocześnie przepisy nakładają na farmaceutę lub technika farmaceutycznego obowiązek odmowy sprzedaży leku nieletnim lub gdy istnieje podejrzenie, że lek może być użyty w celach pozamedycznych, na przykład do odurzania, a za złamanie przepisów może zostać nałożona kara nawet do kwoty 500 tysięcy złotych. Mówię tutaj o aptekach, tak? Nie mówię tutaj o innych kanałach sprzedaży. Mówimy tutaj o sprzedaży tych leków osobom poniżej 18 roku życia oraz zakaz sprzedaży tych leków przez apteki internetowe. Czyli w praktyce oznacza to, że pacjent w aptece przy jednorazowej transakcji może kupić tylko jedno opakowanie niektórych popularnych leków na kaszel, katar czy przeziębienie, które w swoim składzie zawierają te substancje.
Szeroką i bieżącą wiedzę o nadużywaniu wspomnianych substancji zawartych w lekach ma psychoterapeutka uzależnień Elżbieta Kwiatkowska.
Środki dostępne w aptekach, z których korzysta młodzież i nawet już teraz dzieci. Jest to ogromny problem, ponieważ są to substancje łatwo dostępne. Na co ja bym chciała zwrócić uwagę, że to są takie często pierwsze substancje, od których młodzież zaczyna, a później wchodzi w ten krąg innych substancji, typu właśnie dopalacze, amfetamina, tak, marihuana. Od tego zaczynają właśnie, od tej kodeiny, od tej pseudoefedryny, tak, od takich substancji. Chodzą po różnych aptekach i kupują w różnych aptekach, żeby nie być rozpoznawalnym.
Potwierdza to Daria Wielogórska-Rutka, prezeska Okręgowej Izby Aptekarskiej.
Prawda jest taka, że młodzież rozwija się szybko, często wygląda na starszą. Poza tym zawsze można poprosić kogoś o to, żeby zakupił taki lek dla nas. Więc jeżeli to jest na przykład pacjent, którego już w aptece rozpoznają farmaceuci, nie chcą wydawać takiego leku, no to może zawsze przyjść kolega starszy, czy jeszcze ktoś inny poproszony o taki zakup. W ostatnim czasie mieliśmy też takie sytuacje, że na przykład rodzice przyjeżdżali z dziećmi, prosząc, żeby im nie wydawać takich leków z taką wielką prośbą, że dziecko jest na przykład uzależnione od kodeiny czy właśnie pseudoefedryny. Tak naprawdę jako Izba Aptekarska możemy przypomnieć farmaceutom, że mają prawo legitymować młodzież, kiedy przychodzą z prośbą o wydanie takiego leku. Właściwie tyle oraz taką większą czujność. Czyli jeżeli ktoś przychodzi i chce koniecznie kupić lek zawierający kodeinę przeciwkaszlowo i na propozycję, że na przykład nie ma tego preparatu w aptece, może wybrać coś o innym, innym składzie, ale równie skuteczny. No reaguje już czy jakoś agresywnie, czy absolutnie odmawiając takiego zakupu, no to już powinno rzeczywiście powodować, że ta czujność powinna się obudzić, czyli żeby wtedy, kiedy powiedzmy będzie wymieniał następne leki o takim składzie, żeby wiedzieć już, że trzeba się tutaj uprzeć i tego leku nie wydać. Dlatego, że nawet podejrzenie tego, że pacjent użyje to jakby w innych celach, już umożliwia odmówienie farmaceucie takiej sprzedaży. Myślę, że jako prezes Izby Aptekarskiej rzeczywiście mogę na to zwrócić uwagę wszystkim farmaceutom z naszego województwa, z naszej izby, że po pierwsze mają takie prawo, a po drugie mają taki obowiązek, czyli że nie wolno wydawać leków zawierających substancje psychoaktywne osobom niepełnoletnim, a żeby to sprawdzić, mają prawo osoby wylegitymować w aptece. I takie przypomnienie wydaje mi się, że no ma szansę trochę tą czujność zmienić i pobudzić jakby wśród farmaceutów.
Innym problemem, na który zwraca uwagę zarówno Izba Aptekarska, jak i Naczelna Izba Lekarska, jest ogólnodostępność leków w sklepach czy na stacjach benzynowych. Zbyt łatwy do nich dostęp powoduje, że leki traktujemy jako coś powszedniego, co mamy zawsze pod ręką, nie zdając sobie sprawy, jak szkodliwe może być ich nadużywanie czy stosowanie bez kontroli lekarza. A to już problem całego społeczeństwa. Renata Wcisło, Radio Zachód.
33 minuty po godzinie 14. Przed mikrofonem Karolina Kamińska. Przypomnijmy, wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Nerek. O tym, jak dbać o nerki i co powinno nas zaniepokoić, porozmawiamy z nefrologiem Ireneuszem Chaburą.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Nerki są najważniejszym narzędziem wydalniczym organizmu. Wytwarzają mocz, wraz z którym wydalane są zbędne produkty przemiany materii, toksyny, a także pozostałości leków. Wszystko to, czego organizm nie potrzebuje. My dziś o nerkach mówimy nie bez powodu. 11 marca obchodziliśmy bowiem Światowy Dzień Nerek. A z nami jest nefrolog dr Ireneusz Chabura. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie słuchacze i panią też.
Choroby nerek są bardzo podstępne. Często diagnozujemy je dopiero wtedy, kiedy pojawiają się bardzo widoczne objawy. Dlaczego tak trudno na samym początku zdiagnozować u nas chorobę nerek?
Niestety jest to strasznie trudne pytanie, na które od 30 lat nie jestem w stanie sobie wytłumaczyć. Z tego powodu, że tak naprawdę diagnostyka chorób nerek jest bardzo szybka i łatwa. Jeżeli mamy badanie ogólne moczu, jeżeli mamy dostęp do laboratorium, w którym wykonamy podstawowe badania laboratoryjne w postaci kreatyniny, elektrolitów, jesteśmy w stanie powiedzieć, czy istnieje szansa na chorobę nerek, czy też nie. Koszt badania ogólnego moczu 8 zł, koszt kreatyniny 8 zł. Do tego sieć lekarzy rodzinnych, którzy niestety teraz są zamknięci z powodu epidemii COVID, do tego dostęp do jakiejś tam poradni. Tak naprawdę bardzo prosto jest rozpoznać chorobę nerek, ale wiemy, jakie są efekty na dzisiaj w kraju. Na dzisiaj w kraju mamy 12% chorych pacjentów na choroby nerek, czyli łącznie powinno być ponad 4 miliony ludzi. Natomiast według danych NFZ-u mamy na dzisiaj 210 tysięcy ludzi, którzy mają rozpoznane przewlekłą chorobę nerek, czyli 1 na 20 wie o tym, że ma chorobę nerek. 30 lat temu nie było świadomości robienia badań, ludzie nie robili badania, ale na przykład teraz mam pacjentów, którzy robią sobie co miesiąc poziom cholesterolu z wszystkimi potrakcjami, oznaczają sobie cukier, oznaczają sobie hemoglobinę glikowaną, robią wszystkie badania, USG co 2 miesiące, echo serca co 0,5 roku, ale nie robią badania ogólnego moczu, nie robią kreatyniny. No jeżeli się nie robi badania ogólnego moczu, nie robi się kreatyniny, to niestety choroby nerek nie da się rozpoznać. Objawy subiektywne, z którymi pacjenci się zgłaszają, czyli najczęściej bóle o okolicach lędźwiowych, czy też obrzęki wokół oczu, najczęściej okazuje się być zupełnie gdzieś indziej podłoże. Natomiast to, że pacjenci, którzy mają w pasie ponad 110 cm, ci, którzy mają zespoły metaboliczne z cukrzycą, nadciśnieniem dną moczanową, zaburzeniem lipidowym, to ci pacjenci to jest czysty target nefrologiczny. Nie każdy z nich musi trafiać do nefrologa, bo nefrologów nie jest za dużo w Polsce. Mhm. Nie każdy z nich powinien być leczony od razu specjalistycznie, ale tak naprawdę świadomość o tym, że się ma chorobę nerek, dzięki temu pewne rzeczy zmienić w życiu. Ja zawsze studentom powtarzam, a antynikotynizm. W dalszym ciągu jakaś populacja Polaków pali papierosy. B, badania, to o tym przed chwileczką rozmawialiśmy. C, codzienne ćwiczenia. D, dieta, E, edukacja. Farmakologia na 6. miejscu. A w Polsce tabletki przeciwbólowe, over the counter, szereg innych leków, wszystkie reklamowane leki w telewizji, witaminka C, preparaty wapnia, witamina D3 w dużych ilościach. No i to wszystko potem się kumuluje.
Panie doktorze, a to nie jest też tak trochę, że w naszej mentalności, polskiej mentalności jest tak, że po pierwsze, jak nie boli, to nie idę do lekarza, bo po co? Bo właściwie nie ma takich podstaw. A drugie, to,
ale
co pan wspomniał, my chcemy też...
Populacja starszych pacjentów bardzo często chodziła do lekarza pierwszego kontaktu, między innymi po to, żeby wymienić poglądy z innymi kolegami, rówieśnikami, ale niekoniecznie po to, żeby się dowiedzieć coś na temat swojego stanu zdrowia.
To też prawda.
Natomiast z drugiej strony też lekarze nie są bez winy i czasami mieliby możliwość zrobienia tego jednego badania więcej w postaci kreatyniny i badania ogólnego moczu, do czego zachęcam.
Wspomniał pan tutaj o pewnych obciążeniach, jakie mogą się pojawić, które mogą sprzyjać rozwojowi chorób nerek. A co na przykład z dziedzicznością? Czyli jeżeli mamy na przykład w rodzinie osobę, która już choruje na nerki, to czy to oznacza, że my również możemy być obciążeni?
10% pacjentów z chorobami nerek to są pacjenci, którzy niestety mają trochę gorsze geny. Jest szereg różnych schorzeń nefrologicznych, rzadszych, częstszych, które przenoszą się dziedzicznie i na pewno należy o tym myśleć. Pierwsze pytanie, które zadajemy sobie, jak rozmawiamy z pacjentami w poradniach, w gabinetach, to jest to, jaki mają wywiad rodzinny. W związku z tym warto zapytać o dziadków, warto zapytać o kuzynostwo. Często jest predylekcja. Jeżeli ktoś ma wadę w drogach moczowych, to szansa, że jego członek rodziny bliższej czy dalszej będzie miał tą wadę, jest kilkadziesiąt procent wyższa niż w populacji. Jeżeli ktoś miał kamicę nerkową, to zawsze jest szansa, że w rodzinie ktoś tą kamicę nerkową gdzieś tam ma. Jeżeli ktoś ma torbiele w nerkach, to warto zapytać, czy ktoś w rodzinie tego nie miał. Czy to ma potem wpływ na jakieś dalsze postępowanie? Tak, wracamy do punktu wyjścia. Jeżeli wiemy, że coś nam zagraża, to powinniśmy z dwoma energią poszukiwać tego. No i w jakiś sposób zwalczać.
A czy wiek jest pewnym kryterium, które może wskazywać, że w danym wieku będziemy bardziej narażeni na te choroby związane z chorobami nerek? Bo mówi się o tym wieku 40+. Ja zastanawiam się, czy ta granica w ostatnich latach gdzieś nam się przesuwa.
Dzięki naszym kolegom neonatologom wiemy, że choroby nerek bardzo często są dużo wcześniej. W związku z tym choroby nerek mamy na każdym etapie naszego funkcjonowania w mniejszym lub większym zakresie. Natomiast niewątpliwie dzięki kardiologom, diabetologom, endokrynologom, no i szeregu innym zabiegowcom mamy pacjentów, którzy żyją teraz troszeczkę dłużej. Jeżeli żyją dłużej, to dożywają też tego, że choroby nerek robią się objawowe. Ale tak naprawdę ta choroba nerek, która pojawia się nagle, niespodziewanie, to ona istniała już dużo wcześniej. I często widzimy pacjentów, którzy mają chorobę nerek 10, 15, 20 lat, dopiero u nefrologa dowiadują się, że niestety tych nerek zostało mniej jak 1/4 i trzeba liczyć się z tym, że pacjent będzie poddawany terapii narkozastępczej. Tak jak wspomniałem na początku, 10% populacji jest chora. To nie znaczy, że 10% ma pójść do nefrologa od razu i szukać sobie tej choroby nerek, ale z tych 10% jakiś promil będzie ciężko poszkodowany przez los i nerki będą pierwszym narządem, który u nich zacznie chorować. I ten na pewno promil ludzi skorzysta na kontakcie z nefrologiem. Natomiast, żeby sobie wyobrazić, to weźmy pod uwagę górę lodową. Widzimy czubek tylko góry lodowej, widzimy najczęściej pacjentów leczonych nerkozastępczo, pacjentów o przeszczepie, którzy w województwie lubuskim są w miarę głośni. Mamy te coroczne spotkania w ramach Stowarzyszenia Nerka osób po przeszczepie, osób dializowanych. Nas w jakimś sensie widać. Natomiast tak naprawdę to jest wierzchołek góry lodowej. Wszystko, co poza tym, to jest w podziemiu. Jak widzimy, 200 tysięcy wiemy, że jest rozpoznanych osób z chorobą nerek, a powinniśmy ich znaleźć 4 miliony.
Pani Bogumiła Burda, z którą też miałam już przyjemność rozmawiać, wspominała przede wszystkim o rzeczy niezmiernie ważnej, że choroba nerek, czy też nawet już dializa, albo też przeszczep, to nie wyrok. I państwo jako członkowie stowarzyszenia przede wszystkim to pokazujecie, że jeżeli jest się pod kontrolą lekarza, jeżeli odpowiednio dba się o własne zdrowie, to nawet po przeszczepie, czy też w trakcie dializy można wieść normalne życie.
Nie jest to łatwe. Tegorocznym tematem Światowego Dnia Nerek, który miał miejsce 11 marca, jest jak żyć dobrze z chorobą nerek. Z żadną chorobą się nie żyje dobrze. Nie łudźmy się z tym, że z chorobą nerek będzie się żyło dobrze, ale można żyć lepiej, pamiętając o podstawach. Jak będziemy pamiętać o podstawach, to na pewno my jako Stowarzyszenie Nerka, my jako nefrolodzy z drugiej strony, jako profesjonaliści staramy się, żeby naszym pacjentom było łatwiej. Natomiast niewątpliwie leczenie narkozastępcze, czyli chemodializoterapia, dializoterapia otrzewnowa, które daje dłuższe życie. To jest duże wyzwanie dla pacjentów, dla ich rodzin, dla pracowników służby zdrowia. Nie jest to coś łatwego. Na pewno przyjemniejsze jest przeszczepianie skuteczne, które daje pacjentom dużo więcej wolności.
Chciałabym popytać również o kwestię dializowania właśnie w dobie koronawirusa, bo jak wiemy, no niestety dostęp do lekarzy chociażby pierwszego kontaktu jest utrudniony. Możemy korzystać z porad jedynie telefonicznych, online'owych. Czy tutaj na płaszczyźnie kontaktu między lekarzem nefrologiem a pacjentem jest podobnie?
My niestety zebraliśmy żniwa koronawirusa w postaci pacjentów trafiających do nas w skrajnie ciężkim stanie z fatalnymi wynikami badań, którzy właśnie przez strach z jednej strony przed koronawirusem, a z drugiej strony przez brak możliwości wykonania badań laboratoryjnych w jakimś tam sensie, trafili do nas w takim stanie, że tylko dializa już mogła ich postawić na nogi. Niestety w ostatnim okresie wróciliśmy do czasów tak jakby sprzed 20 lat, kiedy 50% naszych pacjentów dializowanych poznawało nefrologa w dniu rozpoczęcia dializ. Teraz mamy zbliżony odsetek i to niewątpliwie jest dla nas wielkie zmartwienie i na pewno najbliższy rok dla nas nie będzie łatwiejszy. Natomiast w nefrologii, tak jak powiedziałem, spotkania na telefon czy spotkania w ramach telepracy są łatwiejsze o tyle, że jeżeli mamy wyniki badań laboratoryjnych, to jesteśmy w stanie ocenić, czy pacjent ma chorobę nerek, jesteśmy w stanie powiedzieć, co należy zrobić w przyszłości, kiedy się należy spotkać z nefrologiem. Teleporad używaliśmy teraz systematycznie, od jakichś 2 miesięcy staramy się stosować to hybrydowo, czyli spotykamy się z pacjentami, którzy przychodzą po raz pierwszy do lekarza, z pacjentami, którzy mają pogorszenie stanu zdrowia, z pacjentami, którzy mają lęki związane z tym, że na pewno coś jest źle, to witamy pacjentów w poradni. Natomiast jak widzę tłum na korytarzu w poradni i widzę teraz ilość zachorowań, 600 osób na milion mieszkańców w województwie lubuskim, to mnie to troszeczkę stresuje jako nefrologa.
O ilu osobach dializowanych możemy mówić obecnie, jeżeli chodzi o szpital w Zielonej Górze?
W szpitalu mamy w tej chwili około 100 osób, które są leczone metodą hemodializy. Mamy 12 osób, które są leczone metodą dializy otrzewnowej. Z COVID-u były 2 plusy. W zeszłym roku po raz pierwszy mieliśmy prawie 10 przeszczepów. Do tej pory mieliśmy mniej więcej jak 5 osób. Przeszczepów w kraju było zdecydowanie mniej, bo zaledwie 700 osób. Natomiast z naszych pacjentów udało się 9 osób przeszczepić, także z tego się cieszymy. I drugi plus, który był taki, to były 2 osoby czy 3 osoby, które przestały być dializowane, bo doszło do poprawy funkcji nerek. Także mieliśmy takie malutkie plusiki w tym ciemnym roku koronawirusa.
Panie doktorze, dlaczego taka niska jest świadomość jeszcze Polaków, jeżeli chodzi o przeszczepy? Ja pamiętam, przynajmniej 10 lat temu była taka bardzo popularna kampania Nie zabieraj organów do nieba. Mówiono głośno o tym, by nosić ze sobą deklarację, że chcemy po naszej śmierci te organy oddać. A jak widać, tak jak pan doktor tutaj wspomina, to w Polsce ta sytuacja nie jest najlepsza.
Powiem tak, ale jest zdecydowanie lepiej. Znaczy, myślę tak naprawdę, że dużo jest do zrobienia po stronie służby zdrowia. Czyli tak naprawdę w szpitalach większych powinni być koordynatorzy, którzy zajmują się prowadzeniem pacjentów i umiejętną rozmową z rodzinami chorych, żeby wprowadzić ich w ten świat przeszczepów, pobrań narządowych. Bo głównie chodzi pani pytanie o pobrania narządowe. Mhm. Natomiast widzimy, że jest na przykład w naszym ośrodku udaje się nam jakoś namawiać pacjentów i ich rodziny też na dawstwo rodzinne. Także co roku mamy 3-4 rodziny, które decydują się na tego typu postępowanie. No nie każdy się nadaje, natomiast przynajmniej próbują i walczą o to, żeby oddać swoją nerkę dla drugiej osoby z rodziny. Także to tak do końca bym teraz nie mówił, że jest bardzo źle. Ludzie wiedzą o tym. Ludzie wiedzą o tym, że narządy są potrzebne. Ludzie wiedzą o tym, że do grobu ich zabierać ze sobą nie trzeba. Natomiast niewątpliwie głównym czynnikiem jest to, że oni stają nagle twarzą w twarz ze śmiercią, że ich członek rodziny umiera i oni nie chcą się z tym pogodzić. Także ja bym to w pewnym sensie rozumiał. Natomiast gdybyśmy my jako lekarze mieli więcej czasu na to, żeby stanąć twarzą w twarz z rodziną, prowadzić z nimi rozmowę na temat tego, co się będzie działo, jakie mogą być możliwe następstwa. Jeżeli byśmy mieli wsparcie ze strony tych koordynatorów, to u nas w naszym szpitalu to się poprawiło. W Gorzowie jest dobrze, bo tam od kilku lat już działa ta koordynacja przeszczepowa i nasze województwo jako pod takim kątem dawstwa jest niewątpliwie dużo lepszej sytuacji niż województwa z tej flanki drugiej. Natomiast patrząc na to, że nie ma w naszym województwie ośrodka przeszczepowego jako takiego, bo to jest w końcu milionowe województwo, no to tu jest pewien dysonans. Ale z drugiej strony mamy ośrodki Szczecin, dwa ośrodki Poznań, dwa ośrodki we Wrocławiu. W związku z tym dostępność do ośrodków przeszczepowych nie jest najgorsza. Zresztą mówię teraz przy tej współdziałaniu z Warszawą, z Centralną Listą Biorców, z dostępem do konsultacji naszych transplantologów, to tutaj my, nasi pacjenci nie odczuwają tego, że nie myślimy o przeszczepach.
Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o przeszczepy te krzyżowe, które też chyba coraz częściej się pojawiają w kraju?
My rozmawiamy o tym z pacjentami, sygnałujemy, to przeszczepy krzyżowe, łańcuchowe. Natomiast w tej chwili myślę, że to, co powiedziałem wcześniej, że było 700 przeszczepów z jakiegoś powodu. Marzec, kwiecień prawie nie było w ogóle z wiadomych powodów. Wtedy wszyscy pochowaliśmy się po domach, nie było wypadków, nie było nieszczęść. Z drugiej strony nie było też, była bojaźń, co damy pacjentowi z przeszczepem, skoro potem ucierpi przez COVID-a. Natomiast potem był taki okres przełamania w lipcu, no i później znowu się zaczęło, że było tych 20 przeszczepów w skali miesiąca, także bardzo mało. Natomiast miejmy nadzieję, że w jakimś najbliższym czasie koledzy transplantolodzy nadrobią te zaległości zeszłego roku.
Panie doktorze, co pan by życzył sobie z okazji kolejnego już święta Światowego Dnia Nerek?
Znaczy, pierwsza rzecz, której bym sobie życzył, to jest rzecz, którą mamy na ciągnięcie ręki w tej chwili, bo mamy pacjentów dializowanych odczewnowo, którzy są zakwalifikowani do szczepień przeciw COVID w ramach grupy 1B. I będzie taka możliwość, że my wyszczepimy naszych pacjentów w przyszłym tygodniu na stacjach dializ, także nie będziemy obciążać ich wchodzeniem do lekarzy rodzinnych i tak dalej. Także to jest pierwsza rzecz, życzyłbym sobie, żeby nie było zachorowań covidowskich wśród moich pacjentów. Niestety mam w tej chwili dwóch pacjentów z aktywną chorobą. Jeden jest hospitalizowany w szpitalu tymczasowym. Dowozimy go na dializy, do nas na oddział. Jest to bardzo duże wyzwanie. To jest pierwsza rzecz, którą bym chciał. A druga rzecz, to bym chciał, żeby wszyscy pacjenci wiedzieli, co to jest kreatynina. Czyli jeżeli będą wiedzieć, co to jest kreatynina i będą wiedzieć, jakie mają badanie moczu w ostatnim roku, to już będzie drugi powód do zadowolenia. A trzeci powód do zadowolenia to będzie taki, jeżeli w dalszym ciągu będzie trend spadkowy pod względem palenia papierosów, ludzie będą biegać, będziemy mieli czystsze powietrze, no to będzie pełnia szczęścia.
To tego życzę, panie doktorze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, że gościem Radia Zachód był nefrolog dr Ireneusz Habura. Panie doktorze, kłaniam się nisko, dziękuję.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.